Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Jarosław Litwin, burmistrz Lęborka, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Podpisze czy nie podpisze prezydent Karol Nawrocki ustawę metropolitalną?
Liczę na to, że podpisze. My jako Lęborg otwieramy wrota metropolii od strony zachodniej i lęborczanie oczekują tego, by ustawa została podpisana. Czekamy na to z dużą dozą ciekawości i liczymy na to, że będzie to pozytywny finał.
No, to się może wydarzyć w tym tygodniu. Tak z różnych wyliczeń wygląda na to, że powinno tak być. Pan by sobie życzył, żeby podpisał. A co pan słyszy w kuluarach różnych? Jakie są szanse w pana ocenie na to, że ta ustawa zostanie podpisana?
Słyszy się różne rzeczy, że będzie to pozytywne dla nas, że to nie będzie pozytywne dla nas, więc ciężko gdybać i opierać się na takich tylko doniesieniach nieoficjalnych. Ja liczę na to i lęborczanie liczą na to, to jasno chcę powiedzieć, że ta metropolia powstanie, bo to dla nas dodatkowy skok rozwojowy i mam nadzieję, że tak się stanie.
A jako burmistrz miasta na obrzeżach metropolii położonego, nie boi się pan tego, że to nie miasto Lęborg będzie korzystać, a główne ośrodki, czyli Gdańsk, Gdynia najbardziej na tym zyskają, bo takie głosy się pojawiają. Na ile w pana ocenie one są miarodajne, wiarygodne?
Warto podkreślić, że powstanie metropolii jednogłośnie popierają wszyscy 61 samorządowców, wszystkich 61 gmin, co się nierzadko, bardzo rzadko zdarza, że jest taki wspólny jeden głos, czy to malutkie ośrodki gminy, czy średniej wielkości miasta jak Lęborg, czy też te duże, największe ośrodki mówią jednym głosem, a to oznacza, że każdy z nas widzi dla siebie szansę, a nie jakieś ujemne skutki.
Mhm, ale ja nie o to do końca pytałem, bardziej pytałem konkretnie o tę obawę, że miasta, czy gminy, czy powiaty te ościenne mogą tracić.
Absolutnie nie mam o to obaw. Samo to, że ten obszar metropolitalny zyska docelowo 500 milionów złotych, no to wiadomo, że te środki rozejdą się na wszystkie te nasze gminy, które są w tej metropolii. Też również wspólne planowanie przestrzenne, zintegrowany transport publiczny, środki na to przekazane, to pozwoli na to, że nasi mieszkańcy będą mogli korzystać też z udogodnień tych większych ośrodków miejskich.
To taka propozycja planowania przestrzennego, już temat zmieniając. Sporo emocji wokół osiedla Lęborg Zachód u pana w mieście. Dlaczego ten temat taki gorący i co miasto by chciało zrobić, jak chciałoby zmienić też plany zagospodarowania?
Tak, sporo emocji i niepotrzebnie ta spirala takich emocjonalnych różnych wypowiedzi jest nakręcana niestety przez niektóre osoby celowo. Sytuacja jest następująca, że miasto od 1 stycznia 2026 zwiększyło swoje granice administracyjne, między innymi o tereny na terenie osiedla teraz Lęborg Zachód, które wcześniej były terenami gminy Nowa Wieś Lęborska, i musimy na ten teren ustalić założenia planu ogólnego, które każda gmina do 31 sierpnia musi podjąć. Postanowiliśmy w projekcie na razie tego planu ogólnego, żeby to była strefa komercyjna. Strefa komercyjna, czyli żebyśmy dali sobie szansę na przykład na nowe miejsca pracy w tym miejscu. Są to obrzeża miasta, to nie jest tak, że my gdzieś między budynki mieszkaniowe taką strefę planujemy. Co więcej, należy powiedzieć, że tereny gminy Nowa Wieś, które są również przy granicy osiedla Lęborg Zachód, też mają tam strefę komercyjną zaplanowaną, więc to nie jest tak, że miasto zrobi tam teren zielony, tylko to oznacza, że tam nie będzie miejsc, nie powstaną nowe firmy, a co jest najważniejsze, ta strefa komercyjna, czyli kolor fioletowy, jak to na mapie jest pokazane, to nie jest tylko strefa komercyjna, bo to jest również zawiera zieleń, również usługi, bo w tym miejscu brakuje też dla tych mieszkańców marketów, muszą jeździć do miasta, są tam też inne możliwości, więc to nie jest tak, że na pewno powstaną tam tylko miejsca pracy, już na pewno nie jakieś uciążliwe, albo to, co się mówi, już nawet nie chcę powtarzać, nie wiem, skąd ludzie biorą takie teorie na temat jakichś świniarni i różnych rzeczy, to absolutnie nie ma takich tematów, więc ja uspokajam. Oczywiście głos mieszkańców z tego osiedla jest bardzo ważny. My się w niego wsłuchujemy. Były już 3 spotkania konsultacyjne. Mamy też dyżury. Mieliśmy dyżury z panią projektantką. Ostateczna decyzja będzie podjęta przez Radę Miejską, ale uspokajam. Teren fioletowy również zawiera tereny zielone. Chcemy sobie w tym planie ogólnym dać jak najszerszy wachlarz możliwości, a te szczegóły będą później dopiero określały miejscowe plany zagospodarowania. To jest później najistotniejsze.
Ale tak jak czytałem na forach chociażby różnych lokalnych, to emocje budzi też jakby kwestia samej zabudowy. To znaczy, jeżeli dobrze rozumiem i słuchaczom też to wyjaśnijmy, to osiedle Lęborg Zachód, jeżeli chodzi o zabudowę mieszkaniową, to jest zabudowa jednorodzinna.
Głównie jednorodzinna, choć pojawiają się już tam też domy szeregowe i większe budynki, które stawiają deweloperzy.
No i chyba tego mieszkańcy się obawiają, że tam przybędzie sporo zabudowy wielorodzinnej, między innymi Towarzystwo Budownictwa Społecznego
tak,
ma.
Tak, to jest
tam
inny temat,
budynki, tak?
Również właśnie na tym osiedlu Lęborg Zachód, ale na samym końcu, na rubieżach tego osiedla, właśnie w kierunku tych przyjętych terenów, miasto pozyskało działkę od KOWR-u, ale z założeniem...
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Dokładnie, poprzez KZN, poprzez Krajowy Zasób Nieruchomości, 5 hektarów ziemi z przeznaczeniem na tereny właśnie społecznych inicjatyw mieszkaniowych. To jest bardzo popularne w całej Polsce. Lęborg w ogóle był pionierem. Pierwszy blok SIM-ów powstał właśnie w Lęborku i dostaliśmy tą działkę za darmo po to, żeby wybudować mieszkania. 266 mieszkań docelowo oczywiście miałoby tam powstać. No i to jest też pytanie, jeżeli się mieszkańców Lęborka, ogólnie wszystkich mieszkańców, których nas jest 33 tysiące, pyta, czego w mieście najbardziej brakuje, to mówi się, że brakuje perspektyw dla młodych. Że młodzi wyjeżdżają, bo nie ma mieszkań, na których byłoby ich stać i nie ma miejsc pracy. Więc my właśnie planem ogólnym i też tym SIM-em chcemy na te postulaty odpowiedzieć, ale chcemy zrobić rozsądnie i z głową. Nie chcielibyśmy, żeby ktoś prywatny te tereny przejął, a wtedy będzie robił już po swojemu i nie będzie się liczył z dobrem mieszkańców.
A miasto będzie zaczynać od czego, jeżeli powiedzmy ten plan będzie realizować? Bo też obawy są o to, że nie będzie odpowiedniej infrastruktury, że tam się zakorkują drogi i że Lęborg podzieli los wielu dużych miast, gdzie tego typu błędy planowania przestrzennego były wcześniej popełniane.
Oczywiście. No i to jest bardzo słuszna uwaga. Pewnie gdybyśmy mieli teraz puste pole 21 km kwadratowych miasta, to wtedy moglibyśmy i my, i inni samorządowcy z głową sobie podzielić, że w tym rejonie robimy tylko to mieszkaniowe, w innym rejonie tylko na zakłady pracy, no ale obracamy się w rzeczywistości, jaka jest, tak? Tereny, które mamy, w sumie nawet one nie są nasze, tylko prywatne lub KOWR-u, są tylko w tym miejscu. I słuszny jest postulat o sieć komunikacyjną do tego i my zapewniamy, i ja to tutaj też głośno deklaruję, że tam nic wcześniej nie powstanie niż układ drogowy. Już teraz, gdy będzie budowa drugiego toru Gdyni do Lęborka, to otworzymy ulicę Kolejarzy do ulicy Słupskiej. To już będzie bardzo ważne połączenie. Będziemy też rozmawiać, uspokajając z wójtem Nowej Wsi Lęborskiej, bo tak jak mówię, gmina przy tej granicy naszego miasta, przy Lęborg Zachód, też ma swoje tereny komercyjnie w planie ogólnym i też wójtowi zależy na tym, żeby one były dobrze skomunikowane, więc na pewno plan komunikacyjny jest bardzo ważny, istotny, bo myślę, że tak naprawdę to najbardziej mieszkańców interesuje i o to są obawy, żeby te samochody do tych ewentualnych firm nie jeździły obok ich domów i to jest jak najbardziej słuszna uwaga.
I miasto zapewni taką drogę, która będzie alternatywna dla tych nowych rozwiązań?
Taki
po prostu?
Taki mamy
macie plan.
I będziemy do tego oczywiście dążyć i tak będzie.
A pytanie o środki, czy miasto na to stać? Będzie trzeba je pozyskiwać,
no i
więc
teraz,
gwarancji nie ma.
No i teraz właśnie, jeżeli powstanie tam w planie ogólnym, jeszcze raz powtarzam, sama nazwa to jest plan i on jest ogólny, to jest perspektywa na 10-20 lat, to do terenów komercyjnych łatwiej jest pozyskać środki na drogi, które będą te tereny obsługiwały.
Myślę sobie jeszcze nad jedną rzeczą. Do tych zmian administracyjnych bym chciał wrócić. Planujecie kolejne poszerzanie granic miasta, bo to ostatnie nie do końca się udało, taki jaki był plan. Pani wojewoda nie wszystkie wnioski zaakceptowała. Jak to będzie dalej się rozwijało?
Ja chciałbym pani wojewodzie i Radzie Ministrów, premierowi podziękować za to, że w jakikolwiek sposób ta granica naszego miasta się poszerzyły, bo to jest, ile by tego poszerzenia nie było, to jest dla miasta bardzo ważny i historyczny moment. Nie, uspokajam, na razie nie planujemy, choć przyznam, że niektórzy mieszkańcy z ościennej gminy dopytują, bo nie, właśnie tak jak pan mój redaktor mówi, nie wszystkie tereny zostały włączone, ale na razie spokojnie, mamy teraz tematy ważniejsze. Absolutnie w tej kadencji nic takiego nie przewidujemy.
Czyli to jest temat na razie zamknięty.
Tak.
Dobrze. Więcej zagrożeń czy więcej szans z powodu największych tych inwestycji, które w pobliżu Lęborka tak de facto będą też powstawać? Mam tutaj na myśli przede wszystkim budowę pierwszej elektrowni atomowej, bo to też będą miejsca pracy, to też jest szansa rozwojowa. Ale są też pewne zagrożenia. Jak na to pan patrzy?
Zdecydowanie przeważają szanse. Tam, gdzie dzieje się coś dużego, tam jest szansa na rozwój. My jesteśmy jako Lembur w ogóle w takim historycznym momencie miasta, bo i elektrownia jądrowa, jesteśmy najbliższym miastem powiatowym do elektrowni i drugi tor kolejowy Gdynia-Chylonia-Lembork i rewitalizacja linii kolejowej Kartuzy-Sierakowice-Lembork i oddana S6 teraz już całkowicie od zeszłego piątku i elektryfikacja linii kolejowej do Łeby wraz z odnogą do elektrowni. To wszystko sprawia, że staliśmy się teraz bardzo atrakcyjnym miastem i do zamieszkania, i do założenia firm, do osiedlenia się nowych firm, które dadzą miejsca pracy, więc wiadomo, że przy elektrowni też jest wiele pochodnych, wiele różnych innych firm i gałęzi działalności gospodarczej, które na tym korzystają, więc zdecydowanie to jest więcej korzyści. Obawy, co do obaw, to należy powiedzieć układ drogowy właśnie, no bo wiadomo, że jak ona będzie budowana, to którędyś te duże auta, duże transporty będą jeździły. Tu myślę, że jest duże pole do tego, by więcej środków dla samorządów z tych trzech powiatów zostały przekazane właśnie na tą budowę infrastruktury. No i też wymiar społeczny jest ważny. Wiadomo, że niektórzy ludzie im bliżej tej elektrowni mają też duże obawy i nie można się tym ludziom dziwić. I taki wymiar społeczny, że elektrownia też działa na polu różnych innych inicjatyw w tych samorządach, to też pokazuje wtedy, że poważnie traktuje się tych mieszkańców i że są również takie w innych wymiarach korzyści.
A to jest tak, że wy trochę rywalizujecie, albo że sąsiednie samorządy muszą trochę rywalizować o to, żeby czy inwestycje, czy nie wiem, pracowników, którzy będą zaangażowani w budowę, ściągać w swoje okolice, albo wręcz do siebie, mam na myśli, nie wiem, z Wejherowem, może z Puckiem, jak to wygląda?
Ta rywalizacja zawsze jest, ale w pozytywnym sensie tego słowa, że każdy samorządowiec chce, by jak najwięcej dla jego samorządu tych korzyści spłynęło, ale my spotykamy się w różnych gremiach z tymi samorządowcami. Myślę, że ważne jest to, żebyśmy mówili jednym głosem i mieli równe oczekiwania dla nas wszystkich i do tego dążymy.
Ale to jest tak, że wszyscy skorzystają, nikt nie straci. Jak pan to ocenia? No bo wszędzie są na przykład kłopoty z demografią.
Tak.
Trend jest taki, że mieszkańców w tych miastach powiatowych ubywa. To jest szansa na odwrócenie tego trendu?
Zdecydowanie to jest szansa na odwrócenie tego trendu. Przecież jak w latach 80. miała być budowana i zaczęła się budowa elektrowni w Żarnowcu, to u nas powstały bloki, osiedla całe mieszkaniowe i one pozostały. Niektórzy ci ludzie, którzy się do nas prowadzili wtedy, to już zostali i zostali teraz mieszkańcami Lęborka, więc jak najbardziej widzimy w tym duży potencjał również a propos tego kryzysu demograficznego, który jest w całej Polsce, a nawet i dalej w Europie.
Ale to jak to sprawić, żeby ci potencjalni nowi mieszkańcy przyjechali właśnie do Lęborka,
tak,
a nie na przykład do Wejherowa?
Ja się bardzo cieszę. Ostatnio byłem na konferencji Agencji Rozwoju Pomorza, która pokazała, że Lęborg jest bardzo istotnym i ważnym ośrodkiem w kontekście budowy elektrowni i jest dobrym miejscem do osiedlenia się właśnie nowych pracowników, bo jesteśmy miastem powiatowym, mamy szpital, mamy komendę straży pożarnej, policji, mamy dobrą ofertę przedszkoli, szkół, mamy też teraz nowy żłobek na 118 osób, który we wrześniu oddamy do użytku, mamy bogatą ofertę kulturalną, rozrywkową, czyli wszystko to, co potrzebne do dobrego egzystowania i życia jest właśnie u nas, a jeszcze w perspektywie tych nowych połączeń drogowych, tak jak mówiłem, kolejowych, bliskość Trójmiasta powoduje to, że naprawdę warto przybyć do Lęborka, zainwestować i zamieszkać.
Świetlana przyszłość niemalże, to bez ironii troszkę. Znaczy troszkę z ironią też, przepraszam. Pytanie od słuchacza, czy miasto nie za bardzo wspiera Pogoń Lęborg?
Ja myślę, że nie. My wspieramy wiele sportowych klubów, w zasadzie około 20 klubów dostaje dotacje sportowe. My te dotacje też co roku zwiększamy. Pogoń Lęborg ma historię 81 w tym roku, więc no to my tyle nie żyjemy, nawet jakbyśmy ten nasze roczniki dwa chyba dodali, może akurat na styk.
Bardzo pan burmistrz miły.
Tak, więc jakby to jest...
Myślę, że wyszłoby więcej.
To jest marka, która jest rozpoznawalna na tle Pomorza, ale i dalej. Chcielibyśmy nawiązać też do tych czasów co najmniej tej trzeciej ligi, gdzie na mecze chodziło po 2000 ludzi, a czasami nawet i więcej, bo to naprawdę sport jednoczy i ludzi, i samorząd, i biznes, i chcemy, żeby ta marka była znowu wróciła na właściwe tory.
A jaki jest ten pułap środków w skali, na przykład w tym roku w budżecie przekazywany na Pogoń Lęborg?
Całościowo 1 400 000 zł na wszystkie kluby sportowe. No jeżeli chodzi o Pogoń Lęborg, to jest bodajże 490 000 zł.
Czyli tak 1/3 mniej więcej, a klubów jest 20, jak rozumiem.
Tak, ale też trzeba powiedzieć, że klub jest na największy trenuje 160 dzieciaków, jest też klub seniorski, więc ciężko jest znaleźć idealny system do podziału, bo każda dyscyplina ma swoje różne specyficzne założenia. W niektórych jest mniej zawodników, w niektórych więcej. Jak porównać teraz sport zespołowy do sportu indywidualnego, to mierzą się wszyscy samorządowcy z tym. Złotego środka nie ma. Staramy się wspierać każdego na tyle, ile możemy sobie pozwolić.
I to będzie puenta naszego spotkania, bo czas właśnie nam upłynął. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Gość Radia Gdańsk.